odcinku mojego pierwszego podcastu. I chciałabym Was zaprosić na odcinek, który poświęcony jest temu, co wydarzyło się niedawno w Afganistanie, ale nie będę opowiadała o wydarzeniach bieżących. Opowiem o historii i o tym, jak Stany Zjednoczone, jak Ameryka stworzyła talibów. Warto zacząć od tego, że rosyjskie zainteresowanie Azją Centralną trwało od bardzo dawna. W XIX wieku Wielka Brytania była wielkim imperium, mając pod swoją kontrolą Indię, Pakistan i wiele innych terytoriów. Od połowy XIX wieku, po II wojnie brytyjsko-afgańskiej, miała także protektorat nad Afganistanem. Jednocześnie imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodziło, obawiało się, że któregoś dnia Rosja zaatakuje Afganistan i użyje go, by zagrozić dużym brytyjskim interesom w Indiach. To regionalna rywalizacja, która historycznie przerodziła się w coś, co nazywane jest dzisiaj przez historyków, wielką grą. W 1885 roku wojska rosyjskie zajęły sporną oazę na południu od rzeki Oksus od sił afgańskich, co stało się znane jako incydent w Panjde i groziło wojną. Granica została uzgodniona przez wspólną anglo-rosyjsko-afgańską komisję graniczną, która obradowała w latach 1885-87. Zainteresowanie Rosji regionem trwało tak naprawdę przez późniejszy cały okres sowiecki z miliardami pomocy gospodarczej i wojskowej wysyłanymi do Afganistanu w latach 1955-1978. No ale wróćmy do początku. Po objęciu afgańskiego tronu przez króla Amunellaha Khana w 1919 roku i późniejszej, trzeciej wojnie angielsko-afgańskiej, Brytyjczycy przyznali Afganistanowi pełną niepodległość. Król Amunellah napisał później do Moskwy, będącej wówczas pod kontrolą bolszewików, list pragnąc trwałych, przyjaznych stosunków. Emir Lenin odpowiedział, gratulując Afgańczykom ich obrony przed Brytyjczykami, a traktat o przyjaźni między Afganistanem a Związkiem Radzieckim został sfinalizowany w 1921 roku. Sowieci widzieli możliwości w sojuszu z Afganistanem przeciwko Wielkiej Brytanii. Na przykład planowali wykorzystać go jako bazę do rewolucyjnego natarcia w kierunku kontrolowanych przez Brytyjczyków Indii. I w międzyczasie mija wiele lat, które nie odpowiadają na to, jak Amerykanie stworzyli talibów, dlatego przenieśmy się teraz do roku 1954. To właśnie wtedy Stany Zjednoczone zaczęły sprzedawać broń Pakistanowi, jednocześnie odmawiając tego samego Afgańczykom. USA obawiało się bowiem, że Afgańczycy użyją każdej zakupionej broni przeciwko sojusznikowi Ameryki, czyli Pakistanowi. W konsekwencji Afganistan, choć oficjalnie neutralny w czasie zimnej wojny, zbliżył się do Indii i Związku Radzieckiego, który w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych był skłonny sprzedawać im broń. Wydarzyło się to za sprawą Dauda Khana, nazywanego później, dużo później, Czerwonym Księciem, z uwagi na jego bliskie relacje z komunistami. W 1960 roku i 1961 armia afgańska na jego rozkaz, kierując się jego polityką, dokonała dwóch nieudanych wtargnięć do dystryktu Banjul w Pakistanie. W obu próbach armia afgańska została rozgromiona i odniosła bardzo ciężkie straty. W odpowiedzi na to Pakistan zamknął swój konsulat w Afganistanie, zablokował wszystkie szlaki handlowe przebiegające przez granicę pakistańsko-afgańską, co docelowo i finalnie zniszczyło gospodarkę Afganistanu, a reżim Czerwonego Księcia został zepchnięty w kierunku bliższego sojuszu ze Związkiem Radzieckim w zakresie handlu. Jednak te prowizoryczne środki nie były wystarczające, by zrekompensować straty poniesione przez gospodarkę Afganistanu z powodu zamknięcia granic. W wyniku ciągłej niechęci do autokratycznych rządów Dauda, bliskich związków ze Związkiem Radzieckim i kryzysem gospodarczym, Czerwony Książę został zmuszony do rezygnacji przez króla Afganistanu Mohameda Zahira Shaha. Po jego odejściu kryzys między Pakistanem a Afganistanem został rozwiązany, a Pakistan ponownie otworzył szlaki handlowe. Po usunięciu Dauda Khana król powołał nowego premiera i zaczął tworzyć równowagę w stosunkach Afganistanu z Zachodem, Związkiem Radzieckim. No i to właśnie rozgniewało Związek Radziecki, bo Związek Radziecki nie lubił mieć takich samych relacji, co nasi zachodni sąsiedzi. I teraz przenieśmy się 10 lat później, mamy rok 1973. Muhammad Daud Khan, wspierany przez wyszkolonych przez Sowietów oficerów armii afgańskiej, wrócił i przejął władzę od króla w bezkrwawym zamachu stanu, ustanawiając pierwszą republikę afgańską. Po powrocie do władzy Czerwony Książę kontynuował zbrojne występy przeciwko Pakistanowi, wspierając grupy antypakistańskie i zapewniając im broń, szkolenia i sanktuaria. Związek Radziecki również wspierał wojowniczość Dauda Khana przeciwko Pakistanowi, ponieważ zależało mu na jego osłabieniu, sojusznika tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, jak i sojusznika Chin. Jednak otwarcie ZSRR nie mogło manifestować swojego stosunku wobec Pakistanu, mogło tylko zachowywać się neutralnie, ponieważ inne zachowanie mogłoby zaszkodzić stosunkom Związku Radzieckiego z innymi krajami islamskimi. To samo zresztą Sowieci myśleli o Iranie, innym ważnym sojuszniku Stanów Zjednoczonych. Związek Radziecki wierzył, że wrogie zachowania Afganistanu wobec Pakistanu i Iranu mogą zrazić Afganistan do Zachodu, a Afganistan w ten sposób miał być zmuszony do bliższych stosunków ze Związkiem Radzieckim. Prosowieccy Afgańczycy również popierali wrogość Dauda Khana wobec Pakistanu, ponieważ wierzyli, że konflikt z Pakistanem zachęci Afganistan do szukania pomocy w ZSRR. A to w rezultacie dałoby ludziom, prosowieckim Afgańczykom, władzę. Z uwagi na konflikty wewnętrzne i wojnę domową w Afganistanie, Pakistan zaczął wspierać Afgańczyków, którzy byli krytyczni wobec polityki Dauda Khana. Celem Pakistanu było obalenie reżimu i ustanowienie na jego miejscu islamistycznej teokracji. Pierwsza w historii operacja tajnego wywiadu pakistańskiego w Afganistanie miała miejsce już w 1975 roku. Wspierali wówczas bojowników kierowanych przez Ahmada Shaha Massouda, próbujących de facto obalić rząd. Rozpoczęli swój bunt w Dolinie Panjshir, ale brak wsparcia i siły rządowe, które łatwo ich pokonały, sprawiły, że zakończyła się ta misja niepowodzeniem, a znaczna część rebeliantów szukała później schronienia w Pakistanie, gdzie cieszyła się poparciem rządu błyskotliwego premiera Pakistanu, premiera Bhutto. Bunt z 1975 roku, choć nieudany, wstrząsnął prezydentem Khanem do głębi i uświadomił mu, że przyjazny Pakistan leży w jego najlepszym interesie. W rezultacie Czerwony Książę zaczął poprawiać stosunki swojego kraju z Pakistanem i złożył dwie wizyty państwowe w Pakistanie w 76 i 78 roku. Podczas wizyty w Pakistanie w 78 roku Czerwony Książę zgodził się przestać wspierać bojowników antypakistańskich i wydalić wszystkich pozostałych bojowników z kraju. W 75 roku Daud Khan założył własną partię o nazwie Narodowa Partia Rewolucyjna Afganistanu i zdelegalizował inne partie. Skądś to znamy, prawda? Następnie zaczął usuwać niektórych członków ze stanowisk rządowych, w tym tych, którzy poparli jego zamach stanu, i zaczął zastępować ich twarzami znajomych z tradycyjnych elit rządowych Kabulu. Daud zaczął także zmniejszać swoją zależność od Związku Radzieckiego. W wyniku działań Dauda pogorszyły się stosunki Afganistanu ze Związkiem Radzieckim. Zaś intensywny sprzeciw zlikwidowanych frakcji politycznych został wywołany represjami nałożonymi na nie przez właśnie reżim Dauda i śmiercią czołowego członka Partii Ludowo-Demokratycznej Afganistanu, Mira Akbara Kibera. Tajemnicze okoliczności śmierci Kibera wywołały masowe demonstracje przeciwko Czerwonemu Księciu w Kabulu, które doprowadziły do aresztowania kilku prominentnych przywódców Partii Ludowo-Demokratycznej. I tak, 27 kwietnia 1978 roku armia afgańska, która była przychylnie stawiona wobec wspomnianej partii, obaliła i zabiła Czerwonego Księcia, czyli Dauda Khana, oraz członków jego rodziny. Wtedy powstała Demokratyczna Republika Afganistanu. Nur Mohammad Taraki, sekretarz generalny Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu, został szefem Rady Rewolucyjnej i przewodniczącym Rady Ministrów nowo utworzonej Demokratycznej Republiki Afganistanu. 5 grudnia 1978 roku podpisano traktat o przyjaźni między Związkiem Radzieckim a Afganistanem. I w ten sposób siła Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu znacznie wzrosła zaraz po jej powstaniu. I to właśnie to zaalarmowało tak naprawdę ambasadę w Stanach Zjednoczonych, ale de facto już trochę wcześniej, bo w 1971 roku Ambasada USA w Kabulu wysłała do Stanów Zjednoczonych informację, depesze, że w kraju nasila się aktywność lewicowa, przypisywana tak naprawdę rozczarowaniu warunkami społecznymi i ekonomicznymi oraz słabej reakcji przywódców królestwa. No i tutaj tak naprawdę zaczynamy przechodzić do historii talibów. Rzecz zaczyna się w 1979 roku. Wczesny Związek Radziecki interweniuje w Afganistanie, aby wesprzeć wspomnianą partię ludowo-demokratyczną po antyrządowych protestach. Razem ta interwencja odbywa się razem z NRD, czyli wschodnimi Niemcami, a także z armią Afganistanu. Tak naprawdę Sowieci, Afgańczycy i NRD walczą z rebeliantami, których dzisiaj znamy jako mudżahedinów. Ci zaś byli wspierani przez antysowietów, a w ich poczecie znajdowały się Stany Zjednoczone, Królestwo, czyli Zjednoczone Królestwo Wielka Brytania, Egipt, Arabia Saudyjska, Chiny i RFN, czyli Niemcy Zachodnie. W 1989 roku Sowieci ustąpili i tak naprawdę wymiksowali się z Afganistanu. To zapoczątkowało zaś wojnę domową w Afganistanie w latach 89-92, w której walczyli przeciwko sobie rebelianci, czyli mudżahedini i afgański rząd. I tutaj warto zacząć mówić o narodzinach talibów, ponieważ mudżahedinów przez cały czas wspierały Stany Zjednoczone. USA, chcąc wspierać antysowiecką partyzantkę mudżahedinów, potajemnie dostarczało podręczniki do nauki dla dzieci, do przedszkoli, do szkół, promujące wojujący islam, które pokazywały dzieciom na przykład broń, liczenie poprzez pokazywanie liczby karabinów, liczby bagnetów, żołnierzy. Wszystko po to, by zaszczepić w nich nienawiść do obcych najeźdźców. Te podręczniki trafiły w ręce dzieci, młodzieży, nastolatków, młodych dorosłych i przyszłych talibów tym samym, którzy zgodnie ze swoją wiarą, widząc prezentację ludzi, ludzkich twarzy w podręcznikach, wydrapywali im te twarze, ponieważ islam nie jest zgodny z tym, by twarze były eksponowane w książkach czy na ścianach. Szacuje się, że Stany Zjednoczone wydały około 80 milionów dolarów, aby opracować te podręczniki w różnych lokalnych językach. Między innymi był to język pasztuński. I ważne, historyczny przywódca talibów Mullah Omar i jego ludzie byli szkoleni przez Pakistańczyków w latach 80. Naukowczyni Carol Hillenbrand uważa, że talibowie wyłonili się właśnie z tych mujahedinów, których wspierały USA, Saudowie i Pakistan. Prawie wszyscy pierwotni przywódcy talibów walczyli wcześniej w wojnie sowiecko-afgańskiej. Mullah Muhammad Omar i jego ludzie byli niezadowoleni, że po odejściu komunistów nie wprowadzono natychmiast na terenach Afganistanu prawa islamskiego. Ich pierwotnym celem jednak nie było wprowadzenie szariatu, a oczyszczenie Afganistanu z bataszków, przestępców, korupcji i różnych innych po prostu niefajnych zachowań. I ten sposób, to podejście dążące do tak naprawdę polepszenia kondycji Afganistanu spowodowało, że grupa talibów bardzo szybko rosła. W 1994 roku rodzi się ruch talibów na ziemiach Pasztunów w Afganistanie i w Pakistanie. Pochodzili oni tak naprawdę właśnie z tradycyjnych szkół islamskich, pakistańskich oczywiście. Już na tym etapie swoje trzy grosze cały czas dorzucał Pakistan, który za pomocą swoich agencji wywiadowczych naciskał na talibów, by uzyskać władzę korzystną dla Pakistanu. Pakistan zaś chciał sprawować kontrolę nad sąsiadem, by umocnić się na arenie handlu międzynarodowego. Ich pomysłem była wspomniana już przeze mnie wcześniej islamska teokracja. W latach 94-96 talibowie na terenie Afganistanu byli bardzo popularni. Cieszono się, że zwalczają korupcję, ograniczają bezprawie i udrażniają trasy handlowe z rzeźmieszków, złodziei itd. Jest to jednak też czas kolejnej wojny domowej, bo uwydatniły się tutaj konflikty między różnymi frakcjami mujahedinów wewnętrznie. Pamiętajmy, że byli to ludzie, którzy byli proamerykańscy, byli to ludzie propakistańscy, proirańscy, prosaudyjscy. No i też ta taka grupa bardzo mocno związana z islamem, być może mająca jakieś skojarzenia z saudyjskim wahabizmem, czyli talibowie. Konflikt ten zakończył się, tak naprawdę ten konflikt mujahedinów i rządu afgańskiego zakończył się dzięki interwencji Pakistanu za pomocą Al-Kaidy. Ale to już opowieść na zupełnie inny podcast. Natomiast to rozpoczęło kolejną wojnę domową, tym razem właśnie przeciwko Al-Kaidzie, która przeniknęła do szeregów talibów. Pamiętajmy, że talibowie i Al-Kaida to nie to samo, to są dwie różne grupy. No i do dzisiaj analitycy uważają, że talibowie to tak naprawdę zastępcza siła dla regionalnych interesów Pakistanu. Resztę historii tego, co później się wydarzyło, pewnie znacie. Ja myślę, że teraz jest to dosyć popularne wiedzieć, co się wydarzyło. Ale przyznacie sami, że jest to naprawdę niezła historia i pewnego rodzaju plot twist, że to właśnie Ameryka stworzyła talibów, z którymi później musiała walczyć. Dzięki za wysłuchanie i do następnego odcinka.